różne metody zarabiania pieniędzy. Na przykład taką metodą jest ciężka praca. Jest ona tak samo popularna wśród 70% społeczeństwa, jak i nieciesząca się odpowiednim zainteresowaniem wśród pozostałych 30%. Odstawiając oczywiście na bok tych, których nie możemy brać pod uwagę, czyli pokrzywdzonych przez los, ludzi, którzy są chorzy, no to pozostaje nam nadal jednak pokaźna grupa, którą można podzielić w mojej ocenie na trzy takie arcyważne szkoły, według których następują pewne zasady postępowania. Pierwsza, nie lubi ciężko pracować, ponieważ wystarcza im to, co uda się nazbierać z systemu socjalnego państwa. A jak wiemy, szlachta nie pracuje, nawet jeżeli swoje wykształcenie jej przedstawiciele zdobyli w wyższej szkole kręcenia lodów. Wśród przedstawicieli tej grupy, tej szkoły, obowiązują, mógłbym powiedzieć, nieco odmienne od zwyczajowych zasady. Są one określone nie w kodeksach i w ustawach, ale w księdze ulicy. Druga grupa, będąca często skompilowana w jakiś tam sposób z tą pierwszą, ale mająca również wiele punktów stycznych z trzecią, której jeszcze nie określiłem, żyje z tego, co ludzie ciężkiej pracy, tacy jak ty, jak ja, wypracują. Nazywamy to drogą przestępczą. Gdy ktoś taki nie ma pieniędzy, no to kradnie pieniądze. Gdy nie ma samochodu, kradnie komuś samochód. Gdy chce na przykład tam zapalić, no to podchodzi do przypadkowej osoby na ulicy i sugestywnie wyjaśnia, dlaczego trzeba mu za przeproszeniem tego zasranego szluga dać, a gdyby ktoś nie palił, no to ewentualnie daj panie kierowniku 5 zł lub 10 zł, no bo wiadomo, inflacja dotyka również świat przestępczy lub ten skryminalizowany. No i w tej sytuacji warto oczywiście przy wcześniejszej ocenie sytuacji przygotować się na dwa możliwe scenariusze reakcji. Czyli dać komuś co chce, kiedy określimy swoje szanse na małe lub znikome, lub zaprotestować, deeskalując jednocześnie, a gdy to nie pomoże i następuje atak, no to wspomóc się bardzo dobrymi, sprawdzonymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie zdradzają, nigdy nie opuszczają w potrzebie, i tymi przyjaciółmi są gaz obezwładniający i pałka teleskopowa. Teraz natomiast na scenę wchodzi trzecia grupa. Trzecia, na którą bym powiedział, pałka ani gaz nie zadziałają, ponieważ chociaż funkcjonuje ona na tych samych zasadach, co ci mieszczący się w zbiorze wcześniej omawianym, to nad ich procederem czuwają polityczni dygnitarze, którzy nigdy krzywdy zrobić swoim nie dadzą. Chyba że nastąpi dekonspiracja i będzie trzeba w ramach wyższego dobra, którym jest partia, rzucić takich ludzi na pożarcie medialnym lwom. Tak też są różne metody, aby pieniądze posiadać. Można zarabiać, ale można też kraść. Bo nie jest tak, że kraść nie można. Żaden kodeks tego nie wskazuje. Kodeksy i prawo mówią natomiast, co za czyn zabroniony popełniającemu grozi. Nie ma napisane, nie możesz tego robić. Jest napisane, co ci się stanie, jak państwo cię ukarze, kiedy to zrobisz. I chciałbym teraz wyraźnie zaznaczyć, że wzbogacanie się poprzez walenie w to nieszczęśliwe państwo, poprzez wykorzystywanie jego słabości, należy raczej do najbardziej społecznie szkodliwych i trzeba być wyjątkowym historycznym ignorantem, aby nie dostrzegać tu analogii z działaniem najgorszych mentów w naszej chociażby współczesnej, żeby nie wybiegać zbyt odlegle w dzieje historii. Oto jak podają dziennikarze portalu Zero, niespełna 30-letni działacz Platformy Obywatelskiej brał kasę za to, że nie przychodził do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym będącym częścią warszawskiego szpitala południowego, gdzie mężczyzna pełnił zaszczytną funkcję koordynatora tegoż SOR-u. Jak się okazuje, koordynował będąc na zdalnym. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj oraz audycja Ja tu tylko na chwileczkę, dziś naprawdę na chwileczkę. Kilka zdań o kurewie i upadku zasad. Często pytają Państwo w mailach, w komentarzach, czy zechciałbym się wybrać do polityki. No i zwykłem wówczas odpowiadać zgodnie z prawdą, że nie planuję i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ponieważ muszę utrzymać dosyć dużą rodzinę. Ale co najważniejsze, brzydzę się kradzieżą. No taka jest po prostu prawda, nie tylko, że religia mi zabrania, ale też jakiś wewnętrzny imperatyw, właśnie może to katolickie ukształtowane sumienie, mówi nie kradnij. Kradzież jest bowiem tym, co klasyfikuje na swojej liście obrzydliwości tuż przy samym, bym powiedział, podium. Wolę więc dawać od siebie to, co potrafię, czyli ciężką pracę. I poza działaniem zawodowym, które pozwala mi utrzymać rodzinę, jest też Czuwaj, z którym, jak udowodniłem nie raz, Udaje nam się wychodzić bezpośrednio do Was, do Waszych miast i miejscowości, jeżdżąc ze szkoleniami z bezpieczeństwa po całym kraju. Najnowsze szkolenia zaczniemy od września. Musimy trochę z Czuwajową podreperować własne zdrowie. Jest też kanał, ten tutaj, który oczywiście kosztuje trochę zachodu i nasze wydawnictwo, do którego odwiedzin zachęcam na stronie miskoczuwaj.pl. Wielu z Państwa dostrzega tę pracę, dlatego dziękuję za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, no i ma życzenie wynagrodzić nam całą wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzę w to, że to, co tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. No to co? Zaczynamy. Przed oglądaniem sprawdź swoją subskrypcję. YouTube lubi czasem je usuwać. Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco lub zapisz się na listę mailingową poprzez formularz zamieszczony na stronie miskoczuwaj.pl. Po zapisaniu się na listę sprawdź, czy maile ode mnie nie wpadają do spamu lub innego foldera. Oto spirytus movens z całego zamieszania, czyli pan Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej z dzielnicy Ursus, który do wyboru wszedł z takim oto hasłem. Sąsiad, lekarz, radny. Och, trzeba przyznać, że hasło całkiem, ale jak widać nie oddaje całej prawdy o tym człowieku. Mogę się tutaj mądrzyć, tak uważam, bo co nieco o kampaniach wyborczych od ponad 20 lat wiem. Moi bliscy koledzy, którzy znają mnie bardzo dobrze, z tej akurat strony, tym bardziej, że zdarzyło mi się wymyślać całkiem niezłe i chwytliwe hasła wyborcze, mogliby to potwierdzić. Więc może teraz w ramach pewnego przerywnika, pewna anegdota. Otóż pewien mój znajomy startował kiedyś do Parlamentu Europejskiego z Białej Podlaskiej. I było to, jak sobie sprawdziłem przed programem, w roku 2004. No i szukał hasła, szukał i nie mógł go znaleźć. Na nic się też nie mógł zdecydować z tego, co mu podpowiadano. Zaproponowałem więc, że pomogę, no i uznałem, że powinno ono nawiązywać zarówno do miasta, z którego pochodzi, czyli do Białej Podlaskiej, no do poglądów, które prezentuje, jak i wyborów, do których się szykuje, prawda? Wymyśliłem więc hasło następujące. Biała Europa, Biała Podlaska. No i po chwili namysłu kolega uznał, że jest jednak trochę zbyt dosadne, i na plakatach napisał sobie coś tam o tym, że człowiek jest ważny, czy coś takiego. I oczywiście się nie dostał, prawda? No bo hasło to podstawa. Wróćmy jednak do naszego ursuskiego ananaska. Portal Kanału Zero, a dokładnie wyborny dziennikarz Patryk Słowik wraz ze swoim zespołem, jak sądzę, po opublikowaniu 8 czerwca 2026 roku przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oświadczeń majątkowych radnych stołecznych, jak i radnych dzielnicowych, zwrócili uwagę, cize właśnie dziennikarze, na nieznanego szerszej publiczności młodego lekarza, Dawida Kacprzyka, radnego Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. I okazało się, że ten zaledwie 28-letni mężczyzna, od niespełna 2 lat lekarz, zadeklarował w ramach własnej praktyki lekarskiej 1 600 000 zł dochodu za poprzedni rok. Kacprzyk pracuje w 4 warszawskich publicznych placówkach. Najmocniej związany jest z warszawskim Szpitalem Południowym. Placówka jest własnością miasta, w którym jest koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. To błyskawiczna kariera. Powierzanie funkcji koordynatora SOR-u osobie bez specjalizacji, bo Kacprzyk dopiero chce zostać anestezjologiem i z tak krótkim doświadczeniem, jest sytuacją co najmniej nietypową. Dziennikarze portalu Zero.pl twierdzą, że miał on przepracować w warszawskim Szpitalu Południowym średnio 331 godzin miesięcznie, co daje statystycznie 11 godzin dziennie, dzień w dzień, przez 365 dni w roku. Co oczywiście już jest samo w sobie zastanawiające, tym bardziej, że Kacprzyk pracuje również w 3 innych placówkach medycznych oraz jest radnym warszawskiej dzielnicy Ursus. Do niedawna był też szefem młodzieżówki wspierającej Koalicję Obywatelską. Drodzy, ja też lubię bardzo dużo pracować. Wręcz jestem pracoholikiem. Wiem, po co to robię. Wiem, że jestem przedstawicielem tego pokolenia mojej rodziny, które po raz pierwszy może się odkuć po tym wszystkim, co zabrano nam na Kresach, co zabrali nam Sowieci i co zniszczyli nam Niemcy. Więc Staram się ciężko pracować. Ale jednak jako dojrzały już mężczyzna po 40, wiedząc czym jest ciężka praca od 15 roku życia, mając 18 lat stażu w małżeństwie, 4 dzieci i będący zaangażowanym w wiele aktywności społecznych, wiem, że wiem niewiele, ale jedno coś tam wiem. Wiem, że matematyki nie da się oszukać, a czas nie jest z gumy. I choćby za przeproszeniem skały srały, to nie da się być obecnym w kilku miejscach naraz i nie ma możliwości, by wydłużyć dobę o 5 czy 6 godzin. A szkoda. Dotarliśmy do grafików Kacprzyka z Warszawskiego Szpitala Południowego z 2025 roku. Sprawdziliśmy też, co robił w dniach i godzinach, w których według dokumentacji miał dyżurować. W kilku przypadkach był w trakcie dyżurów w telewizji, urzędach, spotykał się z politykami. W kilkunastu kolejnych niewykluczone, że już ze szpitala prowadził aktywność polityczną w mediach społecznościowych. Z dokumentacji wynika, że Dawid Kacprzyk często pracował po 3 doby z rzędu, bez przerwy. Zdaniem ekspertów to zagrożenie dla samego lekarza oraz dla jego pacjentów. Gdy mleko się rozlało, politycy Koalicji Obywatelskiej dostali oczywiście za przeproszeniem sraczki. Sprawa wygląda raczej kiepsko i szczerze wam powiem, że nie wiem, co musiałby zrobić nawet taki gieroi jak Michał Kamiński, aby zespinować wszystko tak, by złagodzić ten upadek w sondażach. Stąd moim zdaniem zdecydowano się pójść drogą klasyczną, czyli drogą transparentności. I oto po publikacji Kanału Zero Naczelna Izba Lekarska zawnioskowała o postępowanie dyscyplinarne wobec naszego prymusa i zdolnego młodego milionera. No ja to bym raczej sprawdził, jakie ten człowiek ma kompetencje lekarskie i medyczne. I w związku z doniesieniami przetrzepał dla pewności i uniwerek, na którym studia kończył, bo jeżeli na zajęciach ten facet był tak często jak w swojej pracy, no to może się okazać, że nie jest to jedyny problem pana radnego, doktora, sąsiada. Żeby było mało, do boju ruszyli też kontrolerzy z miasta stołecznego Warszawy i Narodowego Funduszu Zdrowia. I teraz pytanie, czy mają oni za zadanie coś znaleźć, jeżeli jest tam jakaś prawda do odkrycia? Czy raczej się pokręcić i zamieść temat pod dywan? Myślę sobie, że odbicie pałeczki, że to wszystko jest wina PiSu, będzie jednak ciężkie w tej sytuacji, no bo miastem stołecznym od dekad zawiaduje przecież Platforma, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Ale jest też taka metoda w politycznym spinowaniu, która mówi, żeby nie ruszać i czekać, aż przyschnie. No ale jak widzę, pan redaktor Słowik zamierza nam w najbliższych dniach, że się tak wyrażę, dawkować kolejną zdobywaną przez siebie wiedzę i na Twitterze zapowiedział, co następuje. Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, jak to możliwe, że młody lekarz w miejskim szpitalu mógł pozwolić sobie na tak wiele. Czy starsi partyjni koledzy nie wiedzieli o nieprawidłowościach? A jeżeli wiedzieli, dlaczego milczeli? Odpowiedź już za kilka dni na portalu Zero.pl. Także ten. Oczywiście trzeba być wybitnym kretynem, aby sądzić, że tak młody chłopak, bez odpowiednich, jak słyszę, kwalifikacji, mógł robić to, o co się go podejrzewa, bez korzystania z jakiegoś parasola ochronnego. I ci, którzy nad nim ten parasol trzymali, to w normalnym kraju mieliby się teraz spyszne. Ale tutaj jednak podejrzewam, w tym nieistniejącym państwie, że nic takiego się nie stanie. I bardziej boję się tego, jaką zasłonę dymną już nam rządzący przygotowują, żeby rozgrzani wyborcy zwrócili swój łaskawy wzrok w zupełnie inne miejsce niż Ursus w Warszawie i Szpital Południowy. Także w najbliższych dniach lepiej na siebie uważajmy. Oczywiście po tym wszystkim facet ten nie tylko powinien stracić pełnię uprawnień do wykonywania zawodu, nie tylko powinien po wyroku sądu zwrócić wszelkie nienależne mu pieniądze, jeżeli takowe oczywiście wyłudził, nie tylko powinien pójść pierdzieć w pasiaki z kilkuletnim zakazem sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych, ale natychmiastowo zostać pozbawionym mandatu radnego lub sam się tegoż właśnie mandatu zrzec. Jednak jak wiemy, honor wśród polityków jest towarem deficytowym. Dlatego spodziewam się, że nie tylko nic z opisanych czynności w jego sprawie nie nastąpi, ale istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, że uśmiechniętą buzię pana doktora, owiniętą stetoskopem, zobaczymy jeszcze podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Może znów zobaczymy, jak mówi o nowej generacji młodzieży w ogólnopolskiej telewizji, co?
Jeżeli ktoś chciałby się zaangażować, to gorąco zapraszamy na stronę www.nowagenerac.org, tam można się zapisać. I to jest właśnie to, to jest czas na młodych i musimy wziąć po prostu sprawę w swoje ręce, już dość naprawdę tych leśnych dziadków, musimy my wziąć i zrobić porządek.
Albo usłyszymy ckliwą opowieść o tym, jak ciężko było młodym lekarzom w świecie prawa i sprawiedliwości.
Jak wygląda życie młodego lekarza w państwie PiS? Kończysz liceum, idziesz na ciężkie 6-letnie studia, trafiasz na staż, na którym spotykasz się codziennie z bólem, z cierpieniem, z ludzką śmiercią i dzięki stawkach zaproponowanych przez ministra zdrowia po odprowadzeniu wszystkich obowiązkowych opłat zarabiasz całe 26 zł na godzinę. 26 zł. Tyle jest warte dla Kaczyńskiego życie Polaków.
No akurat w ostatnich latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy ktoś zapomniał zamknąć drzwi od laboratorium, z którego wyleciał nietoperz w Chinach, no to wasze środowisko lekarskie miało się w znakomitej większości wybornie na poczwórnych stawkach za dyżur. Nieprawdaż? Więc nie było tutaj chyba aż tak bardzo, gdzie narzekać. Gdyby się jednak już zdecydował ten młody człowiek iść do tych wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, no to do swego wcześniejszego sloganu mógłby coś tam jednak dodać, prawda? Sąsiad lekarz radny, człowiek bardzo zaradny, radny sąsiad lekarz, na zabieg poczekasz. Lekarz radny sąsiad, nie krzyw się od razu, gdy kontrola sprawdzi, cóż tam mam w garażu. No, bo zapomniałem dodać, że nasz beneficjent zmiany na lepsze pod przewodnictwem króla Europy w tym, że właśnie w swoim garażu ma według swojego oświadczenia majątkowego Porsche Panamera 4, warte jakieś pół bańki. I niech ma. Na zdrowie. Jeżeli natomiast robił wałki, to będzie co zlicytować za spłatę zasądzonych kar. Tych dyzmów, moi drodzy, to mieliśmy w Polsce od wieków i to na kopy. Są ludzie, którzy idą do polityki, żeby normalnie, ordynarnie się napchać. Są też tacy, którym ego zbyt bardzo wybujałe zaczyna szybko przesłaniać cały widnokrąg. Jedno takie zażenowanie czułem wtedy, gdy ten gówniarz, wiceminister obrony, pan Misiewicz, wszyscy dobrze pamiętamy pana Misiewicza, nie czuł żadnego zażenowania, gdy stał na placu przed polskim wojskiem, które pozdrawiało go słynnym czołem, panie ministrze, a gdy on mówił czołem, żołnierze. No naprawdę, trochę trzeba mieć godności, wiedzieć, nawet mając jakąś funkcję, gdzie jest nasza szarża, jaki mamy wiek. Unikać takich sytuacji. Właśnie ta próżność przesłania widnokrąg, szczególnie młodym ludziom w polityce, którzy mają koneksje i są gdzieś tam wpychani bez kompetencji. Miejmy natomiast świadomość i kodujmy sobie to w głowach, że za każdym razem, gdy następuje podwyższenie podatków, nakładanie nowych podatków, wymyślanie obejść, gdy podatków nie można nałożyć i nazywa się je wtedy daninami na przykład, prawda? Wiąże się to z tym, że nam z portfela ubywa, ubywa tobie, ubywa mi, moim dzieciom. Moje dzieci nie mają na szachy, moje dzieci nie mają na sport. Po to, by znajomi królika mogli godnie wyposażyć swoją norkę. I to rozkradanie trwa w najlepsze na wszystkich szczeblach, za zgodą wszystkich w to ludzi umoczonych. I co najgorsze, jest ono bezczelne coraz bardziej. Do tego stopnia, że kradnący lub dorabiający się w nieuczciwy sposób partyjny aparatczyk nie musi się już specjalnie ukrywać. Po prostu to robi. I wszystkie te pieniądze, wiedząc, że matematyka się tutaj nie zgadza, wykazuje w oficjalnym oświadczeniu. A co mi tam zrobią? Moja partia rządzi. Politycy dobrze wiedzą, że współczesne, rozleniwione polskie społeczeństwo nie byłoby w stanie zwlec się z łóżka, nawet gdyby, wyobraźmy sobie hipotetycznie, chociaż to trudno jest sobie wyobrazić, zamknięto nas na 2 lata w domach, gdyby zamknięto nam firmy, albo gdyby premier na przykład, nie wiem, wykradł 7 miliardów złotych z oszczędności, naszych oszczędności, z funduszy emerytalnych, by zasypać tymi pieniędzmi dziurę w budżecie służby zdrowia. A nie, czekaj. Przecież to wszystko już było. I co? I za przeproszeniem, że się tak wyrażę, gówno. Więc poza kilkudniowym oburzonkiem nie będzie nic. Co tam, że wojna wisi w powietrzu? Że straszne czasy? Że kryzys sunie przepotężny? Że kasa by się przydała, żeby dozbroić państwo? Żeby szkolić, żeby budować? Żeby rozwijać kompetencje i zdolności ludności cywilnej? To cały czas ktoś tam rozkrada nasze wspólne dobro. I jeszcze mówi, tamci też kradli. Powiem wam szczerze, że ktoś używa przy mnie argumentu takiego obronnego, że tamci też kradli, albo a co, Kaczyński nie lepszy? To ja już wiem od razu, po tych kilku sekundach, że nie mam z tym kimś nic wspólnego, że nic mnie z nim nie łączy. A co za tym idzie, nie mam też wobec takiej postaci żadnych zobowiązań. Więc 80% społeczeństwa przejdzie nad tym do porządku dziennego, puentując temat tam, rzucając kilka soczystych słów podczas rodzinnego grilla w najbliższy weekend, podczas rozmowy ze szwagrem na przykład, tak? Kto to widział? Ale żeby aż tak? No straszne rzeczy, straszne, no. Co chwilę słychać, że nie ma kasy, że szpitale zamykane, że porodówki zamykane, że ratownicy nie są szkoleni na coraz częstsze ataki z użyciem niebezpiecznych narzędzi, które są wobec nich stosowane. Aż tutaj nagle słyszymy, że zawsze skądś, chociaż nie ma, ci sami, od tych samych, dla swoich, naskrobią. Pięknie opisał tę klikokrację w czasach sanacji Julian Tuwim. Julian Tuwim, któremu jako naród za wiele rzeczy powinniśmy być wdzięczni. Za co powinniśmy być wdzięczni? Ano między innymi za wiersz o Wieniawie Długoszowskim, ukazującym działanie klik wszelakich od dziesięcioleci. Co kilka dni się do mnie ktoś nowy z prośbą zgłasza, zaczyna arcyskromnie i bardzo mnie przeprasza. Pan mnie wysłuchać raczy. O drobną chodzi sprawę. Co to dla pana znaczy? Pan przecież zna Wieniawę. W tych dniach się brunet zjawił. Interes ma gotowy. Czy rząd by wydzierżawił monopol tytoniowy? Nie chodzi o przekupstwo, dość zmienić jest ustawę. Dla pana to jest głupstwo. Pan przecież zna Wieniawę. Dentysta pewien z Brześcia, brat szwagra mej kuzynki, chce dla hurtowni teścia sprowadzić z Włoch rodzynki. Godzinę mi tłumaczy. Uderza w tony łzawę. Co to dla pana znaczy? Pan przecież zna Wieniawę. Ignacy Pupcikowski, brat mleczny naszej praczki, pochodzą z jednej wioski, wyrabia wykałaczki. Szanowny pan wybaczy. Do armii chce dostawę. Pan słówko szepnąć raczy. Pan przecież zna Wieniawę. Mimosen Blum Maurycy, artylerzystę syna, chce przenieść ze stolicy z Radomia czy Lublina. On płacze i on płacze. On kocha tak Warszawę. Co to dla pana znaczy? Pan przecież zna Wieniawy. A wczoraj, nie wierzycie, pod hajrem, bez przechwałek, przychodzi do mnie skrycie. Po prostu sam marszałek. I prosi o dyskrecję, bo ma intymną sprawę, a wierzy w mą protekcję. Pan przecież zna Wieniawy. Choć prosił, nie uległem. Choć groził, wytrzymałem. Gdy skończył mówić, rzekłem: nie mogę, próbowałem. Do wróbla się nie chodzi na mleczko ani kawy. A zresztą, co to szkodzi? Pan przecież zna Wieniawy. Tak też, gdy wyobrażam sobie tę naszą nieszczęsną ojczyznę, to do głowy przychodzi mi inny wiersz. Wiersz pana Młynarskiego. Jest to wiersz o tym, jak pewien gość, mający genialny pomysł, wszedł pewnego dnia do gabinetu pewnego dyrektora w pewnym cyrku, w pewnym mieście i rzecze tymi oto słowy. Do dyrektora cyrków N wszedł gość. Na twarzy miał rumieniec i krzyknął: dyrektorku, wiem, jak się ma zacząć przedstawienie. Sztampowych parad dosyć już i innych oklepanych chwytów. My, gdy orkiestry zabrzmi tuż, puścimy w cyrku 100 dżigitów. Wszyscy w kostiumach z czarnych skór będą drałować po arenie i każdy w dłoni dzierży wór. Tak się rozpocznie przedstawienie. Tutaj dyrektor krzyknął: stop! Mów pan, co dżigit ma w tym worku. Jegomość odparł: otóż to, w worku jest gówno, dyrektorku. Czekajże pan, bo tchu mi brak. Dżigit to w worku ma? A jak? I teraz tak. Napięcie rośnie. Wtem gaśnie światło. Pada strzał. I każdy dżigit w tej ciemności rozrzuca, co w swym worku miał. A potem tamten się oddala i dyrektorku ukochany światło znienacka się zapala i cały cyrk jest obesrany. Czarna arena i orkiestra i napis Wiwat ZPR. Czarne tygrysy, foki, krzesła, wszystko na czarno. Wszystko w merdy. I wtedy ja, nadany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wychodzę ubrany w biały frak i mówię: dobry wieczór państwu. Ja zaś mówię: do zobaczenia. Dziękując za wasz poświęcony czas i przypominając, że jest on dla mnie najcenniejszy. Czuwaj!
Skąd się według pana wziął Kalmer? Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego.
Nie, panie. To są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Chełmna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on.
Kozieniecki szeroko otworzył usta. Ja, rzekł dalej Twardowski, zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym.
Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył.
Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda.
Pomówmy teraz o panu.
Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie.
Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, ażeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega, Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie. Rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami. Kozieniecki milczał.
Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sposób przekazanej przez Marka wiedzy jest zjawiskowy. Całość czyta się jak powieść kryminalną, a nie nudną instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. Tak, autor nie ucieka od trudnych tematów i przekazuje wiedzę w sposób rozsądny i zgodny ze sztuką. Praktyka, znajomość tematyki i empatia to wielkie plusy tego wydania magazynu. Marek Miśko pojmuje ten obszar znacznie szerzej, promując praktyczną wiedzę adekwatną do istoty współczesnych zagrożeń, z którymi może zmierzyć się człowiek. To solidna dawka praktycznej wiedzy, która daje do myślenia. Nawet emerytowanemu operatorowi wojsk specjalnych. Misja przetrwanie. Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sytuacje ekstremalne. Bezpieczeństwo własne. Terroryzm. PTSD po wojnie. Marek Miśko, Czuwaj. Magazyn do nabycia na stronie miskoczuwaj.pl oraz podczas szkoleń w całej Polsce.
Na szkolenia zapraszają Marek Miśko i Piotr Szalaty.